To się pan, panie Piotrze, zdziwi. Dzień dobry.
Dzień dobry,
kłaniam się. Przedstawię cię jako człowieka, który nie czytał i nie słyszał o Czerwonym Kapturku.
Ja raczej, którą poznałem i którą też mam zawsze w głowie, to bajka o Zielonym Kapturku. Takim, który rzeczywiście... Mam nadzieję, że taka będzie. Jeśli chodzi o działania na rzecz relacji człowieka z dużym drapieżnikiem, jednego z naszych krajowych dużych drapieżników, którym jest wilk.
Bo ty zajmujesz się wilkami, działasz w stowarzyszeniu z Szarym Zapłotem.
Działam w stowarzyszeniu z Szarym Zapłotem. Jestem osobą, której głównym hasłem jest budowanie przysłowiowego statusu Wilk City of Cacała. Dążenie do tego statusu. Budowanie wizerunku wilka w oparciu o aktualne badania naukowe, o przekaz taki rzetelny, a nie bazujący na historycznych i kulturowych uprzedzeniach czy stereotypach lub teraz tak popularnych fake newsach.
Zanim dojdziemy do tych wilków, to ja cię zapytam, skąd to takie zainteresowanie wilkami? Bo dla wielu osób, szczególnie tych miastowych, a ty jesteś miastowy czy pozamiastowy, swoją drogą? Pozamiastowy, jak to zabrzmiało.
Lubię bardzo być w miejscach przyrodniczo cennych, szczególnie w takich ostojach dzikości. Zawsze chciałem działać na rzecz ochrony przyrody. Byłem związany z działaniem w organizacjach przyrodniczych od czasów studenckich, a jest to gatunek, który jest dla mnie taki charyzmatyczny. On wzbudził moje zainteresowanie ze względu na odczucia, które on w ludziach budzi, bo to są odczucia ambiwalentne. Z jednej strony ludzie podziwiają ten gatunek, bo doceniamy jego dzikość, niezależność, inteligencję, a z drugiej możemy spotkać u innych osób obawę przed gatunkiem, którego nie znają, albo na którego temat wyczytali informacje właśnie z jakichś innych przekazów.
Ale to wilk jest tym gatunkiem, który najczęściej znamy z mediów, a nie spotkania w lesie.
Dokładnie. Tutaj mogę się odwołać do jednej statystyki z badań końca 2023 roku, gdzie w 10 krajach zapytano respondentów mieszkających w małych miejscowościach na temat ich stanu wiedzy oraz podejścia do gatunków dużych drapieżników. Jednym z tych gatunków był właśnie wilk. Jednym z takich krajów była właśnie Polska. Tylko 22% respondentów wskazało, że czerpią informacje z danych naukowych czy właśnie z tych publikacji profesjonalnych. Reszta to są właśnie informacje popularne, czy to social media, czy mediów ogólnopolskich, czy regionalnych.
Media są B, proszę państwa. Jak można coś takiego powiedzieć przy panu redaktorze? Ty jesteś odważny.
Nie są B, wręcz przeciwnie. Chciałbym podkreślić moc, którą mają, ze względu na to, że słowo w ochronie przyrody ma dużą moc. To, w jaki sposób mówimy o wilku, przekłada się też na poziom akceptacji i wiedzy o tym gatunku dużego ssaka drapieżnego. Więc stąd też istotna rola, jeśli chodzi o właśnie ten rzetelny przekaz. I tutaj się do pana redaktora uśmiecham.
Rzeczywiście jest tak, że po pierwsze ty się uśmiechasz, to bardzo dziękuję, a po drugie, często rozmawiam z biologami, to oni też najczęściej mówią, nie widzieliśmy wilka. Co najwyżej ktoś powie, o, spotkaliśmy odchody wilka.
To jest właśnie interesujące.
Albo takie miejsce znaczenia terenu.
Tak,
też
tak.
Jest charakterystyczne.
To jest charakterystyczne. Trzeba zwrócić uwagę, że mimo tego, że populacja tego drapieżnika w Polsce rośnie i jest to niewątpliwie sukces konserwatorski, czyli sukces ochrony przyrody, od objęcia go ochroną gatunkową ścisłą na terenie całego kraju od 1998 roku,
to... I wilków mamy prawdopodobnie jakieś 2000, tak?
Tak, to są dane ostatnie, z ostatniego raportu złożonego do Komisji Europejskiej. Oczywiście mówimy tutaj o liczebności względnej. Dlatego, że wszystkie wilki nie jest łatwo policzyć ze względu na to, że to są gatunki o dużych wymogach przestrzennych. Średnia powierzchnia wilczego, terytorium wilczej rodziny to potrafi być 250 km² na nizinach. Są też inne statystyki nawet z Polski Zachodniej, gdzie badania wykazały, że to może być 400 km² nawet. Więc to jest naprawdę dużo. Mimo tego, że populacja tego drapieżnika wzrosła i wilk powrócił na obszary na przykład Polski Zachodniej.
A z wilkiem było bardzo źle, przepraszam za dygresję, w latach 60-tych, 70-tych wilków było zaledwie około setki.
To jest prawda.
100 sztuk to jest w całej Polsce.
Tak, to jest najmroczniejsza karta z historii relacji człowieka z tym gatunkiem. Rzeczywiście, już w latach 50-tych została wdrożona tak zwana akcja wilcza. Wtedy wilk był masowo eksterminowany. On nie miał statusu gatunku chronionego, czy gatunku nawet łownego. On wtedy był traktowany niestety jako szkodnik. Wilki były zabijane, a państwo wypłacało nagrody za uśmiercone osobinki. I rzeczywiście doprowadziło to do drastycznego spadku liczebności tego drapieżnika w całej Polsce. I populacje, grupy rodzinne wilcze przetrwały tylko w miejscach o największym poziomie dzikości, gdzie po prostu człowiek nie mógł dotrzeć. Czyli na przykład lasy polskie, Polski Północno-Wschodniej, Bieszczady, ogólnie Polska Wschodnia, czyli te tak zwane ostoje dzikości. I trzeba zwrócić uwagę, że nawet teraz, kiedy ten wilk powrócił, idąc do lasu, nie zawsze tego wilka spotkamy. Wilk dużo wcześniej zdaje sobie sprawę z naszej obecności niż
on
my.
Więcej widzi, a przynajmniej więcej czuje, tak?
Tak.
Tutaj ma nosa do ludzi.
Właśnie tu trzeba powiedzieć o dominujących zmysłach. Jeśli chodzi o wilka, jest to węch i słuch. Wilki w dzień widzą gorzej od człowieka i dlatego też obalając pewne stereotypy, jeśli idąc do lasu spotkamy wilka i on w jakiejś odległości nie od razu czmycha w las, to nie wynika z tego, że on ma wobec nas jakieś niecne zamiary, ale po prostu tego, że do niego musi dotrzeć, że ma do czynienia z człowiekiem. Musi do niego dotrzeć słup powietrza zapachem człowieka. Więc rzeczywiście tutaj węch i słuch to są dominujące zmysły tego dużego ssaka drapieżnego. Komisja do spraw przetrwania gatunków Światowej Unii Ochrony Przyrody wypracowała kilka lat temu spis możliwych sytuacji spotkania wilka w przyrodzie i jak człowiek, czy powinien zwracać na to uwagę, czy po prostu nie musi wykazywać szczególnej uważności. I przyjmuje się, że jeśli wilk nie podchodzi na odległość kilkakrotnie mniejszą lub równą 30 metrów i nie zachowuje się w sposób dziwny, taki, że obnaża kły, czy wykazuje tendencję właśnie taką bardziej, że się zbliża, to wtedy nie musimy reagować.
Wiesz, ja prawdę mówiąc nie słyszałem, żeby wilk zagroził gdzieś człowiekowi, ludziom, napadł na człowieka, powiedzmy. Owce, daniele, jakieś zwierzęta gospodarskie, no to tak.
Od czasów II wojny światowej nie było przypadków zagryzienia człowieka przez wilka. To trzeba sobie na pewno powiedzieć. Zwierzęta hodowlane stanowią tylko niewielki procent, od 2 do 3% diety zdrowych dzikich wilków. Problemem może być sytuacja, kiedy wilki są dokarmiane przez człowieka, kiedy kojarzą człowieka ze źródłem pożywienia i może wtedy dojść do tak zwanego warunkowania pokarmowego lub habituacji. Wtedy też takie osobniki mogą potencjalnie stracić naturalny lęk przed człowiekiem, czyli tak zwaną antropofobię. Więc bardzo istotne jest, żeby tego drapieżnika traktować jako zwierzę dzikie. Zacytuję tutaj wybitnego badacza wilków z Ameryki Północnej, Davida Mitcha, że wilk nie jest krwiożerczy, ani nie jest dobry, ani zły. On jest jednym z licznych gatunków zwierząt, które stara się przetrwać w świecie zdominowanym przez człowieka. Więc trzeba zwrócić uwagę, żeby nie zostawiać pożywienia w lesie. Nie zostawiać odpadków przy gospodarstwach domowych w miejscach, gdzie niedaleko wilki mogą żyć. Kolejna rzecz to kwestia osób, które z psami chodzą do lasu. Istotne jest, żeby zawsze pies był na smyczy. Nie wolno puszczać psa w lesie luzem. Przede wszystkim stanowi zagrożenie dla różnych zwierząt dzikich, jak na przykład sarny. A do tego, jeśli takie psy są puszczone luzem, mogą zostać potraktowane jako potencjalna konkurencja dla wilka, który po prostu będzie bronił swoich naturalnych zasobów, swojego terytorium. Mogą się stać sytuacje, że wilk zagryzie psa. Nie wynika z tego, że wilk jest jakąś krwiożerczą bestią, tylko po prostu on broni swojego naturalnego terytorium i zasobów.
To są moje sarny, to są moje zwierzęta, jelenie czy tam co jeszcze, tak?
I kwestia tego, że jeśli psy są puszczany samopas, wtedy po prostu mogą zostawić swoje ślady. Po nich rzeczywiście takie wilki potencjalnie mogą powrócić do tego psa i może dojść do sytuacji negatywnej, kiedy taki pies zostanie zagryziony. Więc wszystko też zależy od tego, od odpowiedzialności człowieka jako sąsiada.
Generalnie jest tak, że w lesie, co dziwi wiele osób, nie powinno się puszczać psów luzem. Z wielu innych też powodów i względów.
Dokładnie, zdecydowanie. A do tego jest to obowiązek prawny na nas nałożony przez polskiego ustawodawcę, o którym mowa jest w kodeksie wykroczeń, więc tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że takie działanie jest po prostu możliwie penalizowane.
Opowiadaj, a my stąd będziemy szli, bo rzeczywiście tych pił pracujących tu w lesie chyba już jest za dużo, wiesz?
No tak.
Proszę Państwa, z tego kawałka lasu podmiejskiego weszliśmy już pomiędzy zabudowania, Państwo słyszą psy. To też jest taka ciekawa historia, że dzikie watahy psów są groźniejsze w lesie od wilków.
Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o watahy wałęsających się psów, stanowią one rzeczywiście zagrożenie dla zwierząt leśnych.
Ale dla ludzi też słyszę.
Oraz dla ludzi.
A na zakończenie rozmowy to, nie wiem, takie mam odczucie, że my z jednej strony myślimy coraz cieplej o tych wilkach, ale cały czas mamy obawy i najlepiej, żeby te wilki były, niech sobie będą, ale z daleka od nas.
Tak, rzeczywiście. I tutaj jest to klamra, która też mówi na temat tego, że ten gatunek wywołuje takie ambiwalentne odczucia. Z jednej strony pozytywne, z drugiej może być to strach i takie emocje o bardziej negatywnym zabarwieniu. Stąd tutaj chciałbym podkreślić istotę rzetelnej edukacji ekologicznej, edukacji przyrodniczej o tym gatunku, prowadzeniu projektów, prowadzeniu szkoleń, warsztatów dla wszystkich, którzy chcą o tym gatunku rozmawiać, żeby budować właśnie jego zrównoważony wizerunek.
No, z jednej strony niech będą, a z drugiej strony odpowiedzi na pytanie, po co nam te wilki, to wiele osób, przyznajmy, nie ma. Już możemy żyć z wilkami, możemy żyć równie dobrze bez wilków.
Zdecydowanie przede wszystkim możemy żyć z wilkami, dlatego że to jest gatunek charyzmatyczny. To jest gatunek charyzmatyczny, i czyli stanowi z jednej strony symbol ochrony przyrody i sukcesu działań ochronnych, z drugiej jest to gatunek parasolowy. Chroniąc wilka, chronimy całe ekosystemy, siedliska, w których on żyje, oraz inne gatunki, które w nich żyją. Rzeczywiście tutaj też od nas zależy, czy my jako ten sąsiad będziemy dążyli do tego, żeby stać się homo sapiens ecologicus, czego też każdemu życzę, żeby w ten sposób do tego podszedł, zarówno pod względem dobra przyrodniczego, ale i społecznego.
Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.